Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj nas niewiele, jakoś nie przypomniałem o tym spotkaniu wystarczająco wcześnie, chyba mailem. Ono było tylko ogłoszone tam w kalendarzu i na tych karteczkach, które rozdaję, być może dlatego, ale dziękuję, że jesteście. A tym bardziej w lutym jest ono zaraz na początku, dlatego że później są ferie już w następnym tygodniu w zasadzie. I do końca lutego nie byłoby takiej dobrej niedzieli na to, żeby się spotkać. Więc spróbujmy chwilę się zastanowić dalej, kontynuując te tematy, które tutaj podejmowaliśmy. Jest to dalej ten temat związany z liturgią i dzisiaj postaram się już przejść od tematu liturgii eucharystycznej, czyli od mszy świętej, przejść do tematu związanego ze spowiedzią. Bo powoli już też w szkole przechodzimy do tych tematów związanych ze spowiedzią. Zaczęliśmy omawiać sakramenty. Będzie teraz chrzest, później będzie chyba bierzmowanie i te podstawowe sakramenty w takim krótkim omówieniu. Natomiast później nam zostanie spowiedź i msza święta w takim szerokim omówieniu. A co się wiąże z tym, to pierwsze przy spowiedzi będzie trzeba formułę spowiedzi tam się nauczyć i powoli też właśnie dzieci będą w ten etap wchodziły, dlatego my dzisiaj też przejdziemy już do etapu spowiedzi. A zakończymy omawianie liturgii mszy świętej, ale liturgii w ogóle, ponieważ sakrament spowiedzi też jest celebrowany, czyli też jest to rodzaj liturgii. Spowiedź to też rodzaj liturgii. My powiedzieliśmy sobie, że taka podstawowa dla nas pomocna definicja, co to jest liturgia, to jest bycie przy Bogu, który objawia się za pomocą znaków. I to słowo znak, znak liturgiczny, stało się dla nas takim kluczem, na które chciałbym właśnie zwrócić uwagę. Znaki, tak jak na drodze, są to widzialne jakieś elementy, które pomagają do oznaczenia czegoś, co jest niewidzialne, jakoś niematerialne. Znaki drogowe pomagają opisać, przedstawić przepisy drogowe. Trudno zobaczyć przepisy drogowe, one są jakoś właśnie niematerialne, ale znaki drogowe nam przypominają o przepisach drogowych. Tak samo jest w liturgii, czy podobnie jest w liturgii, że znaki liturgiczne pomagają nam zobaczyć to, co jest niewidzialne. Widzialny znak liturgiczny to widzialny element, którego używa liturgia, aby oznaczyć niewidzialne sprawy Boże. I to jest taka podstawowa, można by powiedzieć w ogóle, definicja sakramentu też. Ostatnio właśnie na katechezie o tej definicji sakramentu mówiliśmy, że sakrament to jest niewidzialny, że sakrament to jest widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. I myślę, że wielu z nas tą definicję też ze swojej szkoły pamięta, że sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. I właśnie to jest podobna ta definicja tutaj w tym sformułowaniu znaku liturgicznego. I tu jest jeszcze dopowiedziane, że zostały wybrane przez Chrystusa lub Kościół. To troszeczkę już mówiłem na poprzednim spotkaniu. To jest ta myśl związana z tym, że znaków liturgicznych Kościół sobie nie wymyślił od tak. Nie wybrał sobie byle jakich znaków, tylko wybrał specyficzne znaki, te, które Chrystus wcześniej wskazał w sposób bezpośredni albo pośredni. Dlatego na przykład mamy na Eucharystii chleb i wino, które w pewnym stopniu są znakiem, ale później one stają się już bezpośrednio ciałem i krwią Chrystusa. Używamy tych widzialnych elementów w sakramencie Eucharystii, ponieważ sam Chrystus je wybrał. Sam Chrystus je wybrał na takie właśnie znaki, które mają przedstawiać niewidzialne sprawy Boże. Więc to jest ta definicja znaku liturgicznego. Tutaj to są właśnie te momenty, że można te znaki podzielić na takie naturalne. Mamy tutaj ten element dymu. Dzisiaj też na liturgii było wykorzystywane kadzidło. To jest naturalny jakiś znak. My go rozumiemy tak bardzo intuicyjnie, że to jest unoszący się dym do góry, do nieba, symbolizuje nasze modlitwy unoszące się do Pana Boga. Jest bardziej znak umowny, czyli bardziej wymagający interpretacji i wyjaśnienia. Takim znakiem w naszym przypadku chrześcijan chociażby jest krzyż, który jest bardziej znakiem umownym niż naturalnym, bo w sensie naturalnym krzyż jest oznaką jakiejś hańby, porażki, upadku, a dla nas chrześcijan jest on znakiem wręcz przeciwnie zwycięstwa królowania Chrystusa, który pokonał śmierć i zmartwychwstał. Znak mieszany to jest połączenie tego znaku umownego i naturalnego. I w liturgii właśnie najwięcej takich znaków mieszanych występuje. Dlatego mamy właśnie tutaj ten przykład znaku liturgicznego jako krzyża. Dlaczego liturgia, Kościół używa znaków do oznaczenia tych niewidzialnych spraw Bożych? Pierwszym takim podstawowym argumentem jest to, że sam Bóg stał się widzialny w Jezusie. Stał się ludzki, można by powiedzieć. Stał się człowiekiem. Czyli użył do objawienia się człowiekowi czegoś, co jest człowiekowi bliskie i co jest człowiekowi zrozumiałe. Użył zrozumiałych dla człowieka znaków. Stał się człowiekiem. Mówił ludzkim głosem. Odczuwał ludzkie emocje. I tak dalej, i tak dalej. Czyli taką podstawą teologiczną, tak jak tu mamy napisane, znaków liturgicznych, ich rozumienia też, jest tajemnica wcielenia, że sam Chrystus stał się człowiekiem, mówił ludzkim głosem. I mamy podstawowe znaki w liturgii, które są używane, takie jak światło. I myślę, że to jest ten rodzaj znaku naturalnego, który w liturgii występuje. Symbolizuje pewną jasność, dobro. To, co jest, bardziej byśmy powiedzieli, przyjemne, korzystne, co jest człowiekowi wręcz niezbędne do życia. I ostatecznie doskonale myślę, że pamiętamy z Biblii te sformułowania, gdy sam Chrystus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Więc gdy używane jest w liturgii światło, a jest używane, dzisiaj mieliśmy chociażby używane to światło podczas procesji wejścia, gdy są niesione świece, to światło między innymi wtedy właśnie symbolizuje Chrystusa. Światło pali się na ołtarzu po to, aby nam przypominać o tym, że pośród nas jest obecny Chrystus. Później takim znakiem używanym w liturgii sakramentów jest oliwa. Ona jest używana w sakramencie namaszczenia chorych, w sakramencie bierzmowania, w sakramencie chrztu świętego i w sakramencie kapłaństwa. Oliwa symbolizuje obfitość łaski Bożej. Gdy namaszczamy człowieka, przypadek chrztu najbliższy nam wszystkim jest, gdy namaszczamy małe dziecko olejem, to jest to znak obfitości łaski Bożej wobec tego człowieka. Oliwa zresztą nawet dzisiaj nie jest czymś tanim. Jeśli chcemy kupić dobrej jakości oliwę, to musimy dosyć dużo za nią zapłacić, a tym bardziej dawniej była ona takim znakiem obfitości, a pomimo tego była właśnie wręcz wylewana na wybrańców Bożych, na królów, którzy byli namaszczani w Starym Testamencie właśnie oliwą. Oliwa symbolizuje znak obfitości łaski Bożej. Kadzidło, to wspomniałem już, właśnie symbolizuje unoszące się do Boga modlitwy i jest też takim znakiem czci i chwały oddawanej Panu Bogu właśnie podczas całej liturgii, a te momenty okadzenia są szczególnym takim momentem przypomnienia o tym, że oddajemy cześć i chwałę Panu Bogu. Bardzo szeroko używany kolejny znak, symbol na liturgii to woda. Przy chrzcie, przy mszy świętej też jest używana do obmycia rąk kapłana, później do puryfikacji, ale przede wszystkim przy mszy jest używana wtedy, kiedy kropelkę wody daje się do wina, które ma się stać krwią Chrystusa. I woda wtedy na mszy świętej, ta kropelka wody symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa, to, co jest związane z tym życiem, a wino wtedy symbolizuje bóstwo Chrystusa i dodanie kropli wody do wina symbolizuje w połączeniu bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa, które stało się właśnie czymś jednym w Nim. Ale woda też w liturgii symbolizuje obmycie, czystość i też źródłem życia jest woda. Więc podczas Chrztu Świętego ona ma to znaczenie oczyszczające, oczyszczające z grzechu pierworodnego i dające życie, życie z łaski Bożej. I kolejne, już może teraz takie mniej oczywiste znaki, to jest na przykład znak słowa. To, że na liturgii dużo jest słowa, to nie dlatego, że ktoś potrzebuje się wygadać, że tak brzydko powiem, tylko samo słowo jest znakiem i słowo jest szczególnym znakiem na liturgii, bo słowo stało się ciałem. Czytamy w Piśmie Świętym i słowo jest znakiem obecności Jezusa. Gdy czytamy słowo na liturgii, Słowo Boże z Pisma Świętego, to tak naprawdę w tej przestrzeni duchowej chcemy być gotowi na przyjęcie Chrystusa. Słowa, które stało się ciałem i podczas naszego słuchania słowa Jezus ma stać się ciałem, w sensie stać się obecny w nas i w naszych czynach się ukazać, ujawnić. Więc słowo jest bardzo ważnym znakiem też podczas liturgii, znakiem obecności Boga pośród nas. Są jeszcze różnego rodzaju śpiewy, hymny, psalmy, antyfony i wezwania, których się używa i innego rodzaju teksty najczęściej śpiewane, takie jak tutaj mamy chociażby doksologię, czyli takie pieśni uwielbienia, czy hymny uwielbienia Pana Boga. To są takie pieśni bardzo ważne, które mają też często nas zaangażować, żebyśmy wspólnie wielbili Pana Boga. I ten śpiew, w ogóle zachęcam też Was do tego, aby wspólnie na liturgii śpiewać te teksty, które są przeznaczone do śpiewania, czy to pieśni, czy inne modlitwy, jak na przykład Ojcze Nasz, żeby osobiście się w nie zaangażować i w ten sposób w tej liturgii uczestniczyć. Właśnie tutaj jest modlitwa pańska, czyli Ojcze Nasz. I tutaj troszkę opuścimy te kilka tam punktów. I na zakończenie tego dzisiejszego naszego spotkania taką krótką refleksję chciałbym z Wami przeżyć, podjąć, dotyczącą tego, jak przeżywamy mszę świętą. Dlatego, że już jakoś zrozumieliśmy w takim bardzo ogólnym zarysie, ale jednak te różne znaki używane podczas mszy świętej, różne symbole, począwszy od prezbiterium, a skończywszy na tym naszym zaangażowaniu przy pomocy słów w liturgię. I pytanie teraz, jak sprawić, żeby nasze przeżywanie liturgii było świadome, było dobre, było owocne. To jest dobre słowo, było owocne. Takim pierwszym podstawowym punktem do refleksji ku temu może być to pytanie, jak Ty, mamo, tato, przeżywałaś, przeżywałeś mszę świętą jako dziecko, żeby sobie to przypomnieć, żeby spróbować samemu zrozumieć, co mi pomagało w przeżywaniu mszy świętej. Jakie były dla mnie ważne momenty, może z wychowania rodziców, czy może z jakichś innych sytuacji, które pomagały mi przeżywać mszę świętą. Czy łatwo było Ci się skupić? Co Ci przeszkadzało? Co Ci pomagało? Ponieważ ta refleksja i zapraszam Was, żebyście ją podjęli. Ma nam pomóc, ma Wam pomóc, jako rodzicom, wprowadzać dzieci w rozumienie Eucharystii. Ponieważ, to już mówiłem na tych pierwszych katechezach, właśnie tak naprawdę to Wasz przekaz kierowany do dzieci o Eucharystii, o innych sakramentach ma szansę do nich dotrzeć, bo jest najskuteczniejszą formą przekazu wiary. Więc w jaki sposób Wy możecie wprowadzać dzieci w tajemnicę Eucharystii, jakich środków użyć, jakimi metodami się posłużyć, to pierwszą odpowiedzią na to jest właśnie Wasza refleksja, jak Wy przeżywaliście Eucharystię i spróbujcie te pozytywne momenty z tych wspomnień przekazać Waszym dzieciom. Za pomocą tych pozytywnych wspomnień też Wasze dzieci wprowadzać w przeżywanie Eucharystii. Ale tutaj kilka takich wskazówek chciałbym zauważyć, wspólnie z Wami nad nimi się zatrzymać chwilkę. Takie wskazówki, które właśnie mogą Wam pomóc dobrze przeżywać Eucharystię. Na początek warto indywidualnie nawiedzić świątynię, przyjść do kościoła, kiedy jest pusto, kiedy nie ma wielu rozpraszaczy i wspólnie z dzieckiem porozmawiać o tym, co się dzieje na mszy świętej, dlaczego dzieje się to w kościele, dlaczego dzieje się to przy ambonie, dlaczego dzieje się to przy ołtarzu. W kilku właśnie prostych zdaniach spróbować to wytłumaczyć dziecku. Indywidualnie nawiedzić świątynię, wytłumaczyć sposób zachowania się w świątyni. Dlaczego zachowujemy się w świątyni inaczej niż w innych miejscach, inaczej niż na sali koncertowej, w teatrze, inaczej niż w sklepie, inaczej niż w szkole, inaczej niż gdziekolwiek indziej. Dlaczego inaczej zachowujemy się w świątyni? Przecież to mamy szansę tylko wytłumaczyć właśnie wtedy, kiedy jest pusto, spokój w świątyni. Nie damy rady tego wytłumaczyć na mszy świętej, tego przekazać dzieciom. Więc to indywidualne nawiedzenie na modlitwę, na krótką refleksję jest taką pierwszą pomocą w tym wprowadzaniu, w przeżywanie właściwe mszy świętej. Drugi taki punkt to jest zapoznanie dzieci z poszczególnymi miejscami i przedmiotami kultu. Wtedy, gdy jesteśmy sami w kościele, można podejść bliżej, nawet na stopnie ołtarza wejść do przodu i tak bardzo blisko wytłumaczyć dziecku o tych miejscach, w których odbywa się później msza święta. Pokazać z bliska krzyż ołtarzowy, świece, ich też bogato, często zdobione elementy i tak dalej, i tak dalej. Więc chodzi o to zapoznawanie dzieci z tymi przedmiotami kultu, bo dzieci mają w sobie takie bardzo naturalne, dziecięce rozumienie tych znaków, symboli liturgicznych i często wystarczy im tylko jakby to uświadomić, pomóc im w tym wyprowadzeniu tego naturalnego rozumienia do świadomości, żeby one sobie to uświadomiły, dlaczego właśnie chociażby krzyż dla nas chrześcijan jest ważny. Dzieci naturalnie to rozumieją, ale trzeba im pomóc to wyprowadzić w tą sferę świadomości. Wspólne uczestnictwo w niedzielnej liturgii, no to może wydaje się takie być banalne i oczywiste, ale to no, widzimy, że nie jest oczywiste, bo bardzo wielu rodziców, nawet tych, którzy przygotowują swoje dzieci do Komunii Świętej, nie uczestniczy z dziećmi w niedzielnej liturgii. Często zdarza się tak, oczywiście wiemy o różnych sytuacjach losowych i różnych nadzwyczajnych sytuacjach, ale często zdarza się tak, że dziecko komunijne raz, dwa razy może tylko, albo może nawet nigdy nie uczestniczyło z rodzicami w mszy świętej niedzielnej. Tylko było zawsze z kimś innym, albo rodzice przyprowadzili i, nie wiem, kazali siedzieć w pierwszej ławce, a sami byli gdzieś tam z tyłu. Chodzi o wspólne, razem, żeby Twoje dziecko widziało, że Ty się modlisz na Eucharystii, że Ty ją przeżywasz, że Ty w niej uczestniczysz. Jak inaczej można przekazać wiarę swojemu dziecku, jeśli zabraknie tego elementu, jeśli zabraknie takiego momentu, kiedy ono, dziecko, będzie Ciebie widziało na mszy świętej. Zdarza się tak czasami, że ktoś z rodziców mówi, że ksiądz nas zmusza na chodzenie na mszę świętą niedzielną. To jest aż dramatyczne stwierdzenie, jeśli ktoś w ten sposób myśli, ktoś tak patrzy na swoją wiarę i przygotowuje się równocześnie do przeżywania pierwszej komunii świętej. Jak to ma być coś cennego dla dziecka, coś, co będzie dla niego ważne i istotne, skoro rodzic ma takie podejście do mszy świętej niedzielnej, jak właśnie w tych słowach jest zawarte, że ksiądz nas zmusza na mszę świętą, żeby chodzić. Msza święta niedzielna, moi drodzy, to nie jest przymus. To jest nasz przywilej, że my możemy uczestniczyć we mszy świętej, to znaczy w wspólnym spotkaniu ludzi wierzących z Bogiem, z Chrystusem. Ona dlatego jest obowiązkowa w niedzielę, żeby był taki moment w ciągu tygodnia, że my jako wspólnota gromadzimy się na mszy świętej. Bo przecież równie dobrze moglibyśmy ten obowiązek uczestnictwa na cały tydzień rozciągnąć i powiedzieć, że w ciągu tygodnia masz raz uczestniczyć we mszy świętej. Ale tutaj chodzi o niedzielny obowiązek, dlatego żebyśmy wspólnie, razem zobaczyli się nawzajem na mszy świętej, jako wspólnota parafialna. Oczywiście w praktyce to jest trudne, żebyśmy rzeczywiście jako cała parafia się zobaczyli, bo słyszeliśmy dzisiaj, jest nas 15 tysięcy, przynajmniej według statystyk wierzących. To jest niemożliwe, żebyśmy się na jednej mszy zobaczyli, ale przynajmniej ta namiastka tego jednego dnia, tej jednej godziny, gdzie nas jest więcej na mszy świętej jako ludzie wierzący, i to nas buduje. Ciebie to buduje, gdy widzisz innych, ale Twoja obecność na mszy świętej buduje innych, gdy widzą Ciebie. Jakie to jest wielkie umocnienie, może nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, umocnienie w wierze dla ludzi starszych, gdy widzą rodziców z dziećmi, gdy widzą rodziny. To jest wielkie umocnienie dla starszych ludzi, którzy też przecież narażeni są na utratę czy osłabienie ich wiary. A dla was może być umocnieniem, gdy widzicie osoby starsze, często przychodzące przecież z laskami czy właśnie z wózkiem jakimś, ale pomimo tego podejmują ten wielki wysiłek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. To jest nasza wzajemne wspieranie się w wierze. Warto się przygotować do tej niedzielnej Eucharystii, żeby nie przychodzić na Eucharystię z marszu, że tak powiem. Żeby to nie było coś takiego bardzo, bardzo zwyczajnego. Żeby w cudzysłowie nie przychodzić na mszę świętą w dresach. Warto się do niej odpowiednio przygotować wcześniej. To jest, moi drodzy, ważne, żeby nasz strój, nasz sposób przygotowania się do mszy świętej odzwierciedlał nasz szacunek wobec mszy świętej. Widzialny znak czegoś, co jest niewidzialne, czyli mojego wewnętrznego nastawienia do mszy świętej. Twoje przygotowanie do mszy świętej przed nią może mieć też charakter sakramentalny właśnie, czyli misteryjny, czyli jakiś, też można by użyć tego słowa, o którym mówiliśmy wcześniej, mistagogiczny, czyli wprowadzający dziecko w tajemnicę, czyli w coś, co jest niezwykłe. Ubieramy się do kościoła w sposób niezwykły. Przynajmniej na tą mszę świętą niedzielną, która powinna być jakoś właśnie wyjątkowa z racji jej też charakteru wspominania najważniejszych wydarzeń męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ta niedzielna msza święta ma ten szczególny charakter wspominania zmartwychwstania Chrystusa. Komunia święta to jest taki moment, dlatego też, moi drodzy, podczas przygotowania do komunii świętej, później podobnie jest do bierzmowania, dajemy tak bardzo konkretne wskazania, kiedy warto przyjść do kościoła, ponieważ to jest pokazanie takiego idealnego sposobu przeżywania wiary. Idealnie byłoby, gdybyśmy w taki niezwykły sposób uczestniczyli we mszy świętej, jak uczestniczymy w komunii świętej pierwszej. Idealnie byłoby, gdybyśmy właśnie cały rok przychodzili na nabożeństwo różańcowe raz na jakiś czas w październiku, na drogi krzyżowe, które za chwilę się zaczną, uczestniczyli w roratach, w każdej mszy świętej niedzielnej. Szczególnie my, jako duszpasterze, wskazujemy w tym etapie przygotowania do sakramentów ten idealny sposób przeżywania wiary po to, żeby wam pomóc przeżywać waszą wiarę właściwie później, gdy te bezpośrednie przygotowanie się już zakończy. Te stroje na Komunii Świętej, właśnie one są dlatego takie niezwykłe, żeby nam zwrócić uwagę i podkreślić charakter tej uroczystości, że ona jest niezwykła. Ale później my to powinniśmy też przenieść na kolejne momenty naszego uczestnictwa w Eucharystii. Wspólne przeczytanie czytań, które mają być odczytane na mszy świętej. Zobaczcie, spróbujcie, sprawdźcie w swoim życiu, w doświadczeniu swoim, o ile owocniejszym będzie uczestniczenie w Eucharystii, gdy wcześniej zapoznam się z tymi tekstami, które później usłyszę na mszy świętej. Dzisiaj mamy taki bardzo prosty dostęp do tych tekstów za pomocą aplikacji w komórce. Każdy z nas może ten dostęp uzyskać w ciągu pół minuty. Ważne jest też miejsce, w którym uczestniczymy z dziećmi na mszy świętej. Macie różne dzieci, o tym doskonale wiemy. Jedne są mniej ruchliwe, drugie bardziej. Można wybrać takie miejsce, które będzie sprzyjało uczestnictwu dziecka we mszy świętej, w Eucharystii. Albo bardziej z przodu kościoła, tak żeby ono mogło śledzić akcję liturgiczną, albo jak rzeczywiście trudno czy ciężko usiedzieć mu w jednym miejscu całą mszę świętą, to gdzieś z boku czy z tyłu, ale tak, żeby jednak coś widziało, a nie gdzieś tam za filarem czy w jakiejś całkiej bocznej kaplicy. Właśnie, żeby zobaczyło piękno też tych przedmiotów liturgicznych, które są wykorzystywane, to piękno jest właśnie dla nas. Osobista modlitwa, myślę, że bardzo też oczywista sprawa. I tutaj, moi drodzy, jeszcze taki ważny też element, już zmierzamy do końca. Oto, czy w twoim domu są obrazy święte, krzyż na ścianie, czy raczej twój dom jest czysty pod względem przedmiotów religijnych, sakralnych, że tam ich po prostu nie ma. To jest trochę ta refleksja, którą podejmowaliśmy tutaj wspólnie, czy wiara jest czymś naturalnym w mojej przestrzeni codziennej, czy raczej jest wyczyszczony dom z krzyża, z obrazów i jest tylko tak wszystko właśnie poukładane jak na filmach. A przecież wiemy, że życie nie jest takie jak na filmach. Czy w twoim domu, właśnie może trochę uboższym, bo trzeba będzie wydać trochę więcej pieniędzy na krzyż czy jakiś święty obraz, który by pasował do wystroju. Ale czy jest ten krzyż? Czy on wisi na ścianie i przypomina o tym, że jesteś człowiekiem wierzącym? I to tyle, moi drodzy, z tej refleksji dotyczącej dzisiejszej katechezy. Następna będzie już dotyczyła wprowadzenia w sakrament pokuty i pojednania w marcu. Ja może przypomnę te daty, one są już też wpisane w tym naszym blogu. Jeśli nie widzieliście ich, to warto tam zajrzeć, ale kolejne spotkanie będzie w marcu, już mówię kiedy, 10 marca. Zazwyczaj to jest właśnie druga niedziela miesiąca. I jeszcze wam tylko pokażę też, że tam na blogu są już też konkretne daty przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, tego praktycznego. To znaczy, są próby do pierwszej Komunii Świętej. Każda szkoła będzie miała osobno te próby, które będą odzwierciedlały to, jak będzie wyglądała uroczystość pierwszej Komunii Świętej. I tutaj mamy wypisane, będzie w właśnie podzielone na szkoły. Pierwsza próba liturgii, próba śpiewu, druga próba liturgii, próba spowiedzi, spowiedź pierwsza i pierwsza komunia święta. Później uroczysta niedzielna msza święta, już z przyjęciem komunii świętej przez dzieci i biały tydzień, a później zapraszam po takiej dłuższej przerwie naszych wspólnych spotkań jeszcze na Boże Ciało, kiedy też będą dzieci komunijne miały tam swoje miejsce w tej procesji Bożego Ciała w szatkach komunijnych. Więc zapoznajcie się proszę z tymi datami. I jeszcze dałem nową karteczkę do indeksu, już rozdałem dzieciom, i ona tam się kończy wraz z końcem Wielkiego Postu, a później będzie ostatnia karteczka i tam będzie też taki moment na przejrzenie tych indeksów przeze mnie, żeby też jakoś wspólnie zobaczyć, jak to przygotowanie wyglądało. I ostatecznie początkiem kwietnia taka decyzja, prawda, przez Was podjęta o tym przystąpieniu bądź nie do pierwszej Komunii Świętej, żeby była podjęta. Już też ojcowie podczas kolędy to pytanie zachęcałem ich, żeby zadali, czy rodzice myślą, że dziecko jest gotowe do przyjęcia Komunii Świętej, czy nie. A później też jeszcze raz Was poproszę o taką już rodzinną refleksję na ten temat właśnie po świętach wielkanocnych, wtedy, kiedy te indeksy do sprawdzenia czy zobaczenia przeze mnie będę prosił o oddanie ich. Jeśli jakieś pytania, to tutaj oczywiście jestem do dyspozycji po tym spotkaniu, a teraz wspólnie pomódlmy się na zakończenie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.